Czytanie z Księgi Hioba. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. Miał 7 synów i 3 córki. Majątność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje 3 siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenie stosownie do ich liczby. Bo mówił Hiob do siebie: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swym sercu. Hiob zawsze tak postępował. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż nie Ty ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w Twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci donieść o tym. Gdy tym jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z 3 oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrze miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył 4 węgłami domu, zawalił go na dzieci, tak iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: zapłonąłem gniewem na Ciebie i na 2 przyjaciół Twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Weźcie teraz 7 młodych cielców i 7 baranów. Idźcie do sługi mego Hioba i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa Hiob będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o mnie, jak sługa mój Hiob. Poszli więc Elifas z Temanu, Bildad w Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba. I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół. Pan oddał mu całą majątność w dwójnasób. Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i obolewali nad nim i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz i jedną złotą obrączkę. A teraz Pan błogosławił Hiobowi, także miał 14 000 owiec, 6 000 wielbłądów, 1000 jarzm wołów i 1000 oślic. Miał jeszcze 7 synów i 3 córki. Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymon. Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych, jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi. I żył jeszcze Hiob 140 lat i widział swych potomków w całości 4 pokolenia. Umarł Hiob stary i pełen lat. Oto słowo Boże.
Tak oto zapoznaliśmy się z początkiem Księgi Hioba. Początek stawia problem, a zakończenie jest rozwiązaniem. I pytanie, o kim Duch Święty, dając nam Księgę Hioba, chce powiedzieć? W Starym Testamencie odpowiedź pełna była trudna, chciałoby się powiedzieć niemożliwe. Natomiast niewątpliwie mówiła o tym, że są cierpienia ludzi, którzy nie grzeszyli, nie grzeszą i nie będą grzeszyć. Są ludźmi prawymi i dotyka ich cierpienie. Do takich zapewne należał ojciec wiary Abraham. To świadczył dramatu niepłodności, jakby przekleństwa. Hiob po hebrajsku to tyle samo, co opuszczony, domyślne, opuszczony przez Boga, jakby Bóg o nim zapomniał. I okazuje się, że to opuszczenie było po to, żeby się tym człowiekiem zainteresował szatan. W pierwszym czytaniu jest mowa o tym, jak Bóg wyraża zgodę, żeby szatan zabierał to wszystko, co było jego szczęściem, poczynając od majątku, kończąc na jego synach i córkach. Nagi wyszedłem z mojej matki, nagi odejdę, nic nie mam już. I jaka reakcja? Bóg dał, Bóg wziął, niech imię jego będzie błogosławione. I tak pokonał Hiob szatana. Hiob to tyle samo opuszczony domyślnie przez Boga. Za postacią Hioba kryje się ten, o którym mówi Psalm 22. A Psalm 22 Jezus zacytował wtedy, kiedy ukrzyżowany, poniżony, jakby w oczach ludzi przegrany, jest przedmiotem szyderstwa, kpiny i oczywiście niezrozumienia i szoku innych prostych ludzi, którzy nie widzieli, jak to sobie wytłumaczyć. Ten, który czynił cuda, wskrzeszał, wyprowadzał ze śmierci, teraz sam jest tak opuszczony przez Boga. Gdzie jego wszechmoc? I Jezus z wysokości krzyża, cytuję Psalm 22, który był zapowiedzią Księgi Hioba. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Patrzcie na mnie, na to, co się dzieje poprzez Księgę Hioba. Tu się realizuje Księga Hioba. Daje klucz. I arcykapłanom oczonym w piśmie, ale też tym, którzy należeli do jego entuzjastów i teraz pogubili się zupełnie. Patrzcie na to, co się dzieje poprzez Księgę Hioba. To, co się ze mną dzieje, to dlatego, że Bóg Ojciec mnie wydał w ręce, jako człowieka wydał w ręce świata demonów, a narzędziami demonów są ci, którzy kpią ze mną. Oczywiście, że to wszystko się kryło już pod pojęciem Baranka Bożego. Kogoś, kto jest idealnie niewinny, bo zwierzę nie może grzeszyć, baranek jest symbol niewinności, ale też bezradności. Na jego ręce składano grzech, zabijano w nadziei, że ten grzech ginie. I tę tęsknotę realizuje Jezus w tajemnicy Hioba. I zakończenie jest takie, że do Hioba w czasie jego nieszczęścia przyszli jego przyjaciele, czterech przyjaciół, żeby go pocieszać, ale szok był tak wielki, że nie byli w stanie. No i później cały czas wymagali od niego, żeby się przyznał, dobrze sobie zrobił rachunek sumienia, bo jest rzeczą niemożliwą, żeby coś takiego go spotkało, a on był niewinny. Hiob bez przerwy cały czas powtarza, że jest niewinny, że sumienie mu niczego nie wyrzuca. I to oczywiście też jest dla nas znakiem, że mowa jest o Jezusie Chrystusie. Natomiast pod tymi przyjaciółmi Hioba kryją się oczywiście cztery ewangeliści, ale nie tyle może cztery ewangeliści właśnie przed tajemnicą Wielkiego Piątku, a nie po tajemnicy Wielkiej Niedzieli. Natomiast do końca czasów będą pod tym pojęciem czterech ewangelistów kryli się wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy będą cały czas domagali się sprawiedliwości w stosunku do zła. Zło ma być zniszczone w człowieku złym, a tutaj zło jest likwidowane w człowieku idealnie czystym jedynie z dopustu Bożego. Na końcu Bóg gani przyjaciół Hioba, którzy chcą mu wmówić grzech. Izrael próbował Jezusowi wmówić grzech. Jeżeli aż tak cię Bóg każe, Bóg to dopuścił, to widocznie myśmy mieli rację, stawiając zarzut, że mocą Belzebuba dokonujesz tych znaków. Niejako ludzie z przerażeniem stwierdzili, że oni mieli rację. Nasi arcykapłani pogubili się totalnie. Gubimy się zawsze, jeżeli nie znamy Ksiąg Świętych, jeżeli mamy ludzkie widzenie, patrzenie na rzeczy dziwne w tym świecie. Nie patrzymy poprzez Księgi Święte. Wtedy dopiero widzimy, mamy szansę zobaczyć do końca prawdę i uwolnić się od zagadki, od tajemnicy zgorszenia. Chrystus, końcówka mówi, Chrystus zmartwychwstały, kłada ofiarę, bierze w obronę tych swoich wyznawców w każdej Eucharystii, prosi Ojca o przebaczenie tego niezrozumienia. Jeżeli dzisiaj tyle niesprawiedliwości się dzieje i Bóg jakby opuścił tych ludzi, milczy, to znaczy, że tu też dzieje się Księga Hioba, ale każdym z tych ludzi jest tajemnica Chrztu Świętego, tam znamie krzyża, litery tau, ostatnie litery alfabetu greckiego, że Bóg to dopuszcza w nadziei, że Jezus Chrystus z kolei temu życiu nada wartość zbawczą poprzez pozostawienie Eucharystii. Są dwa zakończenia które trzeba sobie wziąć na życie jako prezent. Księgi Hioba. Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. To trzeba sobie wypisać w pokoju na ścianie i w tych czasach, które nadchodzą, patrzeć na to i mówić i tego uczyć ludzi. Bóg dał, Bóg wziął, niech imię Jego będzie błogosławione, żeby zły duch przegrywał przez to. I dalej mówić, dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy? Czemu zła? Zapamiętajcie to sobie. To się nam przyda. Przez tych nowych 7 synów trzeba rozumieć 7 darów Ducha Świętego, oczywiście 7 sakramentów świętych, ale też przede wszystkim darów Ducha Świętego, których Jezus Chrystus zmartwychwstały daje nam swoje życie, swoje uzdolnienia. I 3 córki, te 3 córki są intrygujące. Wiara, nadzieja i miłość. Ale trzeba pójść krok dalej. Wiary uczy Ewangelia Mateusza, nadziei Marek, ewangelista Łukasz uczy miłości przez pięćdziesiątnicę. Wiara. Ewangelia Mateusza zaczyna się od Abrahama, ojca wiary. Co to jest wiara? Wiara to jest wiara nie w ogóle, że Bóg istnieje, tylko że wiara w słowo, które wyszło z ust Boga, że ono się spełni. Może po wielu perypetiach, jak w życiu Abrahama, Hioba, który czuł się Hioba, ale się spełni. Bo Bóg powiedział. I chodzi o to, że urok czytania Pisma Świętego w naszym życiu będzie zacznie się wtedy, kiedy mówię, to słowo wyszło z ust Boga. To się spełni. Również w moim życiu. I to powinno być magnesem w naszym czytaniu, z którym to czytanie my mamy pewne kłopoty. Ja czytam nie dlatego, że tak powiem, jestem taki święty, tylko dlatego, że ja zawodowo się tym baram. I to mnie ratuje. Wiara, nadzieja. Marek. Mam nadzieję, że Chrystus, Syn Boży, staje się człowiekiem, jako Baranek Boży, w moim wnętrzu, z mego wnętrza, z tego królestwa egoizmu, pychy, stworzy królestwo Ojca. Tam będzie 7 darów Ducha Świętego, tam będzie zrozumienie Pisma Świętego. Nadzieję mam. Ponieważ to mówi, nadzieję daje Bóg, w związku z tym to jest pewność. Królestwo Szatana w moim wnętrzu zamieni się w Królestwo Boga. Miłość, Ewangelia Łukasza, imię Łukasz, Lux Lucis, światło, światło. Światłość to tyle samo, co miłość w ciemnościach. To tak tyle na temat tej księgi Hioba.
Panie, tyle czyż złamanych na duchu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wychwalać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przywiązuje im rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych. Karki grzeszników zgina do ziemi. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiąc. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy. We wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jaki zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Oto słowo Boże.
Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus wziął na siebie nasze słabości, nosił nasze choroby. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej, ująwszy ją za rękę, podniósł. Gorączka ją puściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwolił złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy było jeszcze ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym im tam mógł nauczać, bo na to przyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Jak sobie przypominacie, że nie tak dawno komentowaliśmy tę Ewangelię, która nam przyszła w tak zwany dzień powszedni. I ten fragment Ewangelii dotyka pewnego dramatu. To, że my, ludzie, chcemy odpocząć. Na ogół mówiąc o odpoczynku, myślimy o naszym ciele. Ale przez odpoczynek należy rozumieć naturę całego człowieka. Są ludzie, którzy nie są fizycznie zmęczeni, a są zmęczeni duchowo. Odpoczynku potrzebuje i nasze ciało, i nasza dusza ludzka, i nasz duch. Ale odpoczynku potrzebuje także Bóg. I to bardziej niż my. Bóg potrzebuje odpoczynku. Bo Bóg nas kocha, a my go nie kochamy. Potrzebuje odpoczynku. Bóg odpocznie, Bóg Ojciec wtedy, kiedy już zamieszka w naszych wnętrzach. Dlatego wysyła Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, na ten świat i daje mu zadanie Hioba, Pokonaj złego ducha, który gnieździ się w ludzkich umysłach i sercach, żebym ja był moim dzieckiem w sferze Jego myśli, Jego woli. Bóg pragnie odpoczynku. I pierwsza tablica dekalogu mówi o Ojcu, o Synu i o Duchu Świętym. Ojcu, że jest zazdrosny o te dzieci, które jeszcze do Niego nie należą. Ta zazdrosna miłość przychodzi w Jezusie Chrystusie, w Synu. Żebyśmy poznali imię Boga, czyli najgłębszą istotę Boga. I to się dokonało w krzyżu, gdzie nas zbawia. Imię Boga. Czyli, że w zasadzie my poznajemy Boga tylko w tym, co Bóg dla nas czyni. I w siódmym dniu mamy nakazany odpoczynek, dzień odpoczynku, szabat. Odpoczynek przychodzi wtedy, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem i przeżywa to, co Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty chce nam dać. Nie wtedy, kiedy otwiera telewizor i się zanudza z ludźmi zanudzonymi na śmierć. Rozrywa się z tymi, którzy uprawiają błazeństwa tylko dlatego, że są zmęczeni, są. Odpoczynek naszego ducha, duszy i ciała przychodzi od Boga. Bo wszystko w nas wyszło z ręki Boga i jest wolne. Kiedy to się dzieje, kiedy to odpocznienie otrzymuje w nas i Trójca Święta, Bóg i my, to jest Chrystus zmartwychwstały, który z krzyża mówi: pragnę teraz, byś odpoczął w tym, co ja dla Ciebie czynię. Ty czyń to samo. Oddaj mi siebie, bo ja Ci daję siebie. I żyj moją obecnością, wtedy zaczniesz odpoczywać. A dzisiejsza Ewangelia mówi tak, że dopiero po upływie szabatu, kiedy słońce zaszło, ludzie tłumnie zaczęli znosić chorych, przeprowadzać opętanych ze swoich środowisk, zamiast właśnie do synagogi przynieśli. Jakże? Ponieważ szabat to jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyszedł przynieść odpocznienie ludziom. Zaistniał przekręt pojęcia szabatu dokonany przez ludzi gorliwych, ale pod wpływem szatana. Bo może być typ gorliwości pod wpływem szatana. I tego w historii Kościoła było bardzo dużo. Śmiem powiedzieć, że znam jezuitów, byłem wychowany w nowicjacie i tak dalej. Dużo, tak jak teraz widzę, było rzeczy niepotrzebnych, które nie miały genezy w Duchu Świętym, innym duchu. I ogromnie dużo jeszcze jest gorliwości, która rodzi się bez znajomości Pisma Świętego. Dużo gorliwości, która się rodzi bez znajomości Pisma Świętego. Ewangelia pokazuje gorliwość, która była zaprzeczeniem Księgi Powtórzonego Prawa. Zaczyna się od teściowej, bo odpoczynek należał się Szymonowi, który bał się teściowej. Unikał domu. Co ty tam łazisz? Ryby masz tutaj łowić, zarabiać. Pan Jezus wcale nie strofował teściowej, tylko daje choróbkę. Przyszedł, uleczył, poczuła komfort, już miała odpowiedź. Szymon zacierał ręce wreszcie. Będę mógł wracać do domu. Szatan zawsze będzie działał tak, żeby człowiek był wielki. Coś dla Boga. Był olbrzymem. A Boga czyni małym, malutkim, prawie potworem. No ten krok to już potępienie dalej. To jest specjalizacja szatana. Człowiek wielki, Bóg mały i nieciekawy. I nieciekawy. Takie przekręty robi. Jezus spokojnie na razie uwzględnia tę mentalność w ludziach, uzdrawia i wie, że ten gmach, który szatan zbudował w Izraelu, fałszywej teologii, jest niereformowalny mocą ludzką. Ale przyjdzie jego krzyż, jego zmartwychwstanie dla wielu i ten gmach w jej życiu runie, ale przyjdzie rok 70 kiedy cały gmach świątyni wszystko runie podczas oblężenia w Jerozolimie. Tak też będzie się działo w naszych czasach. Wszystko to, co jest nieprawdziwe, chore, co stworzyła gorliwość ludzka, z czego się pyszni gorliwość ludzka, puszy i sprawia, że krzyż nie jest radością naszych wnętrz, odpocznieniem Boga i nas w Bogu, tylko raczej dekoracją na ścianach. Jutro będzie dzień szabatu, dzień zmartwychwstania. Życzę sobie i wam, byśmy troszeczkę poodpoczywali. Tak 7 minut ofiaruję Panu Jezusowi poza mszą świętą. Jezu, przyszedłem odpocząć. Zapraszam Ciebie, Boga Ojca i Ducha Świętego. Już cały chcę należeć do Was. Tatusiu, odpocznij. Odpocznij, już jestem tu, już nie odnalazłeś. Jezus mnie już odnalazł. I oczyszczaj.